W Jezusie jest tylko życie, on źródłem zbawienia nam. Ta woda płynie obficie, pragnienią koi sam. Czerpaj, pij z tego źródła, wszelki uśmierzy w nim ból. A w miejsce bólu do serca miłość Pan zleje Twój Król. Te wspaniałe słowa są w tej pieśni. W Jezusie jest tylko życie, on źródłem zbawienia nam. I chwała Panu Bogu, to jest prawda. Ale ta refren mówi, czerpa i pij z tego źródła. I można sobie zadać pytanie, czy faktycznie czerpię z tego źródła, co daje mi zbawienie? Czy inne źródło jeszcze mam po drodze, gdzie wiem, że one tam płynie i nieraz sobie tam podchodzę i jeszcze z tego źródła sobie zaczerpnę? I wtedy można sobie myśleć, znam źródło, które w Jezusie Chrystusie, jeszcze znam to źródło inne, te stare źródło. Troszeczkę z tego zaczerpnę, trochę z tego zaczerpnę i sobie myślę, że wszystko jest dobrze. Jestem nasycony, nie czuję pragnienia. Ale to jest złudne takie myślenie nasze, jeżeli tak myślimy, bo tylko i wyłącznie naszym źródłem powinien być Jezus Chrystus. I z Niego powinniśmy tylko czerpać, z tego źródła. I to Retem mówi, wszelki uśmierzyć w Nim ból, w tym źródle, w Panu Jezusie Chrystusie. Dobrze by było, drodzy bracia i siostry, aby naprawdę tylko mieć tylko to jedno źródło, które płynie od Jezusa Chrystusa. Te prawdziwe źródło, które nam daje życie, daje nam pewność zbawienia, żebyśmy nie chodzili o tych innych źródeł już, o tych brudnych źródeł. Myślimy sobie, że to czyste źródła, ale kiedy czerpiemy z tego świata, to są źródła brudne. Może tak się na początek wydaje, że nie jest brudne, że nic mi nie będzie, się tego napiję trochę wezmę z tego świata i to mi nic nie zaszkodzi. Może od razu nie, ale jeżeli będziemy dalej tym źródłem przebywać, to naprawdę nas zaszkodzi i to bardzo. Świat nam zaszkodzi, bracia i siostry, kiedy naprawdę będziemy czerpać z niego. One do niczego nie doprowadzi, tylko do, można tak śmiało powiedzieć, do zatracenia duszy naszej. Kiedy będziemy czerpać tego źródła z tego świata, a kiedy będziemy czerpać tylko i wyłącznie ze źródła naszego Pana Jezusa Chrystusa, to będziemy mieli pewność zbawienia. Zamieszkamy razem z naszym Panem Jezusem Chrystusem. W tym źródle wszelki ból się ukoi, uśmierzy. Nieraz mogliśmy tego doświadczyć, kiedy piliśmy, kiedy pijemy ze źródła, tego czystego źródła, tego prawdziwego źródła, to wiele razy mogliśmy być nasyceni, ukojeni. A szczególnie tak, bardzo pijemy z tego źródła, kiedy przychodzą próby doświadczenia. Wtedy jeszcze bardziej się zanurzamy w tym źródle, aby nabyć siły, aby nabyć naprawdę tej cierpliwości w tym doświadczeniu, aby Pan Jezus nas przez to przeprowadził. Jeżeli tak się zanurzamy tak bardziej, to naprawdę możemy naprawdę przeżywać te błogosławione chwile. I żeby Pan Bóg nam dopomógł tylko i wyłącznie czerpać tego prawdziwego źródła, którym jest Jezus Chrystus. Chciałem przeczytać słowo zapisane Ewangelia świętego Jana. Chciałem powrócić do tego, co Piotr czytał o tym cudzie w Kanie Galilejskiej. Tak. Wiemy, że to był pierwszy cud, jak już Piotr nam mówił, tak Słowo Boże mówi nam, ale tak, czytając to, dla kogo ten cud był najważniejszy? Komu ten cud przyniósł najwięcej korzyści. Ten cud, który Pan Jezus Chrystus uczynił, przemienił wodę w wino. Dla kogo on najbardziej był pożyteczny, ten cud? Dla gości też. Ale to właśnie, tu pisze, 11 werset. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej, objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego. Tak, i to był dla gości też był, dobre było, bo z pożytkiem, bo tak by na moje, można powiedzieć, no dalej mieli czym się raczyć tam. I dla matki też, dla matki Pana Jezusa Chrystusa, także to jej syn uczynił ten cud, też była taka na pewno, no nie wiem co tam przeżywała, ale no to mój syn, może było, nie wiem. Ale tu pisze właśnie, i uwierzyli weń uczniowie jego. On był zaproszony z uczniami na te wesele. I kiedy właśnie to tak Piotr czytał i tak pomyślałem i to przeczytałem te słowa, to naprawdę to tylko pisze to właśnie tak szczególnie, że uczniowie uwierzyli przez ten cud, co dokonał Pan Jezus Chrystus. I też jak pisze w innych miejscach, może przeczytamy też tej samej Ewangelii, 11 rozdział, 11 Łazarza, 11 rozdział i 15 wiersz. Znamy całą tą historię, jak to wszystko przebywało. I 15 werset mówi, kiedy Pan Jezus tam nie był na miejscu, kiedy Łazarz był chory. I Pan Jezus mówi, i raduje się, że tam nie byłem. Ze względu na was, bo on był z uczniami swoimi. Ze względu na was, bo uwierzycie, lecz pójdźmy do niego. I raduje się, że tam nie byłem. Takie można powiedzieć, myślę sobie, no co za radowa się z tego, że w tym momencie tam mi nie było, bo mógł go uzdrowić. A że i umarł Łazarz. I takie, no może takie słowa, że, ale raduje się z tego, że tam nie byłem. Przecież Pan Jezus wiedział, co będzie dalej. Co będzie z Łazarzem. Ale to właśnie, i raduje się, że tam nie byłem ze względu na was. Ze względu na uczni. Dlatego, że uwierzycie. Zobaczycie, uwierzycie. I tak, Pan Bóg naprawdę ma troszczy się o dzieci swoje. Pan Bóg chce, abyśmy byli umocnieni, abyśmy byli zachęceni do naszej drogi, do naszej wiary. I to, co nieraz w otoczeniu nas widzimy nieraz, a może w samym, w naszym życiu, że wiele naprawdę, może nie ma takich, jakichś cudów, jakichś naocznych, takich mocnych, wielkich, ale naprawdę przeżywałem naprawdę tak bliskość z Bogiem, że nie trzeba jakiegoś tam cudu takiego dużego, żeby naprawdę radować się w Bogu i być umocniony przez Niego. Wystarczy tylko na przykład, no, pomodlę się rano na przykład i wychodzę z domu i czuję taką bliskość, że no pomodliłem się do Pana Jezusa Chrystusa i teraz wiem, że On mi może dopomóc, On może przeprowadzić przez ten dzień. I to już mnie też wzmacnia to. A też i widzimy może i też cuda jakieś takie w bracie czy w siostrze, że Bóg działa, że takie można powiedzieć naocznym też tym świadectwem też, no tak sobie pomyślałem, był brat Jacek Frąckowiak. To nie tylko też dla niego było, ale też dla nas. Żeśmy byli wzmocnieni, żeśmy uwierzyli jeszcze bardziej w moc naszego Pana Jezusa Chrystusa. I takie wiele właśnie rzeczy tak się nieraz koło nas, czy tam w kimś innym się to zdarza, że jesteśmy z tego zbudowani, zachęceni, aby jeszcze bardziej wierzyć, aby jeszcze bardziej swoje życie uświęcać, coraz bardziej być Bogu posłusznym. Naprawdę też takie myśli przyszły o Marioli. Myślę, że Mariola też tam przeżywa, kiedy tam w szpitalu jest. Może bezpośrednio tam może konie niezwiązane z nią, takie rzeczy się tam dzieją, ale ona to widzi może w kimś innym, w jakimś tam, no, w tym pomieszczeniu, tam gdzie ona jest, z tymi innymi pacjentkami, że też jakoś tam dziwne rzeczy się dzieją takie i to ona też może i też myśli, że to też i Bóg działa i też dla niej to jest takiego, że ona może też wzmocniona być i pokrzepiona w jej dolegliwości. Ale i na samej sobie też naprawdę wierzę, że przeżywa, że Bóg ją wzmacnia, że Bóg takie różne rzeczy też się czyni w niej i przeprowadza ją przez to doświadczenie i też szczególnie może przeżywać Boga. To jest dla niej potrzebne i też i dla nas. Żeśmy jeszcze bardziej też wierzyli, żeśmy bardziej też byli umocnieni w Panu Jezusie Chrystusie, tym naprawdę doskonałym naszym przewodnikiem. Dziękuję Bogu za to, że te słowa, kiedy czytałem, to każde słowa, kiedy te cuda były, to jakieś, no, były czynione przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, choć nawet w tych dwóch miejscach, to ze względu na uczni. Jak wspomniałem, bo naprawdę Bóg chce nas przygotować, Bóg chce nas naprawdę widzieć tam razem z Nim, żeśmy byli. I On się będzie o nas troszczył i też będzie, na pewno jakieś będą próby doświadczenia, ale też będziemy widzieć też i cuda jakieś różne rzeczy będą może się działy, a to względu na nas, my uwierzyli jeszcze bardziej. Bo nie wiemy, jakie czasy przyjdą, ale Panie Jezus chce, abyśmy byli wzmocnieni w Nim, żebyśmy jeszcze bardziej wierzyli w Niego, jeszcze bardziej, żebyśmy byli Mu posłusznymi i ufali Jemu. Naprawdę dziękuję Bogu za to, że tak Panie Jezus działa. Działa po to, żebyśmy byli naprawdę, jeszcze tak to powtarzam, ale gotowymi do Jego przyjścia. Naprawdę musimy mocno sobie tak do serca wziąć, że dzień przyjścia Pańskiego jest bliski. Musimy z dnia na dzień naprawdę mieć w sercu to, że może to być dzisiaj. I musimy być naprawdę czujnymi, musimy być naprawdę takimi, no patrzeć się w górę. Oczywiście pracujemy, uczymy się, ale też i musimy też myśleć o przyjściu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to też powinno być naszym takim codziennym, takim wypatrywaniem tego. Nie zaniedbywać pracy, nauki, szkoły tam, ale też i mieć to tak bardzo tutaj w sercu Jego przyjście. Codziennie powinno być nasze serce takie nastawienie. Ale też przez nasze życie, przez prowadzenie, kiedy jesteśmy prowadzeni przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, naprawdę będą się może i pojawią się cuda, ale te cuda naprawdę może będziemy widzieli w kimś innym, ale to nie tylko bym się pomyślał sobie dla tej osoby, tylko to było, ale też i względem na mnie, że ja widziałem, jeszcze bardziej powinien być umocniony w wierze. Niech Pan Bóg nam dopomoże, drodzy bracia i siostry, patrzę się na nasze życie codzienne. Z jakiego źródła czerpiemy i czy naprawdę oczekujemy Jego przyjścia? Czy nam nic nie zasłania? Może jakieś nasze plany? Może jakieś coś jeszcze, postanowienie nasze, coś jeszcze osiągnąć? Że to nie przeszkadzało, nie zasłaniało nam myśli o przyjściu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo ten dzień przyjdzie jak złodziej w nocy. Nie wiemy. I zastanówmy się naprawdę nad swoim własnym życiem. Aby naprawdę ten dzień nie zaskoczył nas. Ale myślmy i czuwajmy, aby być w wieczności z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Amen.
Chwała Panu Bogu za to, że jesteśmy szczęśliwymi ludźmi, naprawdę szczęśliwymi ludźmi, już na tej ziemi szczęśliwymi, a tak pomyśleć chociaż chwilę, jakimi będziemy tam w niebie, gdy na sąd Boży staniemy i my po prawicy, a ci po lewicy. Jaka będzie różnica, jakie będzie szczęście wtedy, gdy będzie się rozgrywać cała wieczność, gdy będzie Boży sąd. Tu już jesteśmy szczęśliwymi, naprawdę. Chwała Bogu, że wlewa w serce nasze mądrość. Nie tego świata właśnie. To jest głupstwo u tego świata. To, co my mówimy, co dzisiaj było w świadectwach mówione, to jest głupstwo. Musicie sobie zdać z tego sprawę, że to jest głupstwo dla świata. To są głupie rzeczy i my głupio myślimy o życiu. Głupio. A może ktoś myśleć, że no może nie tak, ja tak nie myślę. Ale dobrze tak jest myśleć. Naprawdę. Dobrze jest tak myśleć i tak żyć. I do tego nakłaniać swoje serce. Dobrze jest za wszystko dziękować Panu. I zdać się na Boga, żeby On dozował w naszym życiu wszystko, co trzeba. Żeby On dozował. Bóg, żeby przydzielał. Bóg, nie my, nie nasza zaradność, nie nasza praca, nie nasze dwa etaty. Mogą, nie? Mogą dołożyć. Dwa etaty, trzy etaty, mogą dołożyć. Praca ponad siły. Mogą. No pewno, że dołożą. Ludziom dokładają grubo. Ale to jest marność. A pozwolić, żeby Bóg dokładał, ile chce. Chce więcej. To dzięki Ci, Panie Boże. A nie chce więcej, to też dzięki Ci, Panie Boże. Bo Bóg daje tyle, co jest potrzebne. Potrzebne i co nam nie zaszkodzi. Co nam nie zaszkodzi. A raczej pomoże nam w uzyskaniu tego, co wieczne, w zgromadzeniu tego, co ma wartość, w skarbieniu tego, co, zbieraniu tego, co ma wartość i co powinniśmy zbierać, co powinniśmy skarbić. Skarbcie sobie też skarby, które w niebie mają wartość. To powinniśmy skarbić, to powinniśmy zbierać. Jak się zbiera rzeczy tego świata i dla siebie, dla dobrobytu, nie można zbierać jednocześnie dla Boga, dla tych skarbów w niebie. Po prostu nie można. Nie można. Nawet szczęścia dla siebie się nie uzbiera. Mają ludzie pieniądze i są nieszczęśliwi. Mają ich jeszcze więcej i dalej są nieszczęśliwi. Nawet szczęścia na tej ziemi się nie uzbiera. Jaki człowiek jest, powiem, głupi, jeśli myśli, że to mu coś tam pomoże. Dałby Bóg to jeszcze, ja myślę, że tak jak Przemek powiedział, to jest jeszcze Goliat, z którym jeszcze się przyjdzie nam zmierzyć na pewno. Nie raz. Każdemu z nas. To jest Goliat, który jeszcze stanie. I trzeba będzie go pokonać. To będzie takie wyzwanie, co się nazywa wyzwanie. Ci rzuci dusza twoja, albo sąsiedzi ci rzucą wyzwanie, albo w pracy ci tam koledzy rzucą wyzwanie, tak? Czy sąsiad jakiś rzuci ci wyzwanie, bo on ma, ty tego jeszcze nie masz. I to będzie ten Goliat, z którym trzeba będzie się zmierzyć. Jezus powiedział, dzisiaj kiedy tam czytałem to słowo, które chciałbym się dzielić, to też mi przeszło to, że wy sprzedawajcie majątności swoje i rozdawajcie ubogim. Dawajcie innym. Kto to doceni, że ty dajesz innym? No kto to doceni? To jest strata, mówi nasza logika. On sobie da radę bez tego. Są instytucje, on sobie da radę. Po co ty masz dawać? Masz za dużo? To jest ten Goliat, wiecie, to gada ten Goliat, szydzi. Tak, i ma taką manipulację, taki jest. Ale Jezus tak mówił, Jezus tak nastawiony był i uczniowie byli tak nastawieni. Jezus tak nauczał, Pan Jezus tak nauczał. Do tego skłaniał nas. To kto nas skłania do tych innych rzeczy, do tych odwrotnych rzeczy? Diabeł nas skłania. Duch tego świata nas skłania. I na pewno jestem przekonany, że jeszcze nie raz przyjdzie nam stanąć przeciwko Goliatowi, ale daj Boże, żebyśmy go zwyciężyli, a nie on nas. Żebyśmy go zwyciężyli w prosty sposób, tak jak Dawid Goliata. Chcielibyśmy przeczytać z Łukasza 11 rozdział. No na pewno nie zdążymy wszystkiego może, ale tak. Może takimi tylko fragmentami będę, żeby już nie wracać. 11 rozdział Ewangelii Łukasza od 37 wiersza. A gdy to mówił, zaprosił go do siebie pewien faryzeusz na posiłek. Wszedłszy więc zasiadł do stołu. Ujrzawszy to, faryzeusz dziwił się, że nie obmył się przed posiłkiem. Pan zaś rzekł do niego: teraz wy, faryzeusze, oczyszczacie to, co jest zewnątrz kubka i misy, ale to, co jest wewnątrz was, pełne jest łupiestwa i złości. Głupcy, czy ten, który uczynił to, co jest z zewnątrz, nie uczynił i tego, co jest wewnątrz? Ale dajcie to, co wewnątrz, na jałmużnę, a oto wszystko dla was będzie czyste. Pan Jezus tak stanęło na ostrzu, powiem, noża, jedna z ważniejszych zasad religijnych, pobożnych zasad życia z Izraela. Jedna z powszech, tak jak dla nas Ojcze Nasz. No nawet ludzie niewierzący mówią: Ojcze Nasz, no to trzeba zmówić. A to była jedna z najważniejszych, takich ważnych, no i codziennie powtarzanych zasad. Nie wolno siąść do posiłku, niczego wziąć, zanim się nie umyje rąk. Wyobraźcie sobie, ile razy coś tam jecie. I przed każdym posiłkiem musicie najpierw iść i pamiętać. To jest tak wkute, co już wasi rodzice robili, wy robiliście od dziecka, przekazujecie swoim dzieciom. Ilekroć kanapkę bierzecie w pracy, żeby zjeść, musicie zostawić ją, iść umyć ręce i przyjść. W domu idziecie do lodówki. Idziesz, coś tam wyciągasz, przegryźć sobie, tak? Nie mówię już o głównych posiłkach. I Pan Jezus wchodzi do domu, zaprasza go, a on siada zaraz za stołem. I szok dla tego faryzeusza. A Pan Jezus to widzi i mówi: teraz wy, którzy oczyszczacie to, co jest z zewnątrz kubka i misy, dbacie o to, co jest z zewnątrz kubka i misy, bo to jest przed Bogiem, tak? Bo to jest dla Boga, zewnątrz, bo to Bóg żąda, no bo to było przekazanie. Ale u nich to urosło do takiego strasznego znaczenia i pominęli coś ważnego, tak? Pan Jezus im mówi: głupcy, czy ten, który uczynił to, co jest z zewnątrz, nie uczynił też tego, co jest wewnątrz? A wy z zewnątrz wszystko przestrzegacie, a wewnątrz jesteście pełni, co? Łupiestwa i złości. A wewnątrz nic nie ruszacie. A za środek się w ogóle nie bierzecie. 5 razy dziennie obmywacie ręce, a nawet raz w tygodniu nie potraficie serca obmyć, tak? Ruszyć tego i oczyścić tego, co w środku. Dajcie to, co wewnątrz, na jałmużnę. Bracia i siostry, dajemy to, co wewnątrz, na jałmużnę? Czy to jest dla nas proces, powiem, czy rzecz, działanie, czynność znana nam? Dać to, co wewnątrz, na jałmużnę. Bo jeśli dajesz to, co zewnętrzne, jeśli dajesz z portfela, w którym masz 200 zł, dajesz 100, to przecież znika ci połowa pieniędzy tych, tak? Znika ci, no dajesz na jałmużnę. Oddajesz, tracisz to. Już go nie masz, już nie jest twoje, już do niego nie wrócisz. Jest to ubytek, no wyraźny ubytek. Czy dajemy coś z tego, co wewnątrz? Czy rozumiemy, że musimy dać z tego, co w środku? Dać coś, co nie wróci do nas już. Dać coś, co trzeba oddać po prostu Bogu. oddać komuś dla Boga, to się, ale to obojętnie, nie do nieba to pójdzie, tak? Ale oddać to Bogu, to co wewnątrz jest, dać na jałmużnę. To, co tam w środku się rodzi, pragnienie jakieś, jakiś cel, który mam, tam w sercu się pojawił i taki coraz mocniej, a dać coś z tego, co w środku jest, dać na jałmużnę, oddać to. Oddać się i zamknąć oczy, odwrócić się i to już nie jest moje. To, co w środku. To jest o wiele większa ofiara. To jest ta ofiara, którą Bóg oczekuje od nas właśnie. To jest ofiara nowotestamentowa, stara testamentowa. To była ta z zewnątrz. Kminek, koper, dziesięcinę ze wszystkiego. To z zewnątrz. Natomiast to jest zderzenie tego, co, bo Pan Jezus mówi, biada wam faryzeusze, że dajecie dziesięcinę z mięty, ruty, z każdego ziela, a pomijacie prawo i miłość. To jest zderzenie tego starego i tego, co Jezus wprowadził, tego nowego. To jest zderzenie. Oni nie mogli przyjąć tego. Oni nie mogli sięgnąć tam do sakwy serca. Nie stać było ich na to. Nie chcieli. Bo to droższe jest, bracia i siostry, prawda? To jest cenniejsze dla nas. To jest nasze życie. To jest nasze ja, to jest coś, co kochamy. Coś, co uznaliśmy, że jest tak potrzebne, że jest potrzebne i koniec. I bez tego życie jest szare. Będzie szare. Jak nie wymienisz mebli, to jakie będziesz miał szczęście w tej rodzinie? Jak ty będziesz chodzić między tymi meblami? Jak będziesz chodzić? Już 10 lat chodzisz, Mariola, nie? Jak to chodzić dalej? Gdy inni już nie chodzą, mają nowe. Oddać na przykład to, tak? Ja nie namawiam do tego, żeby nie zmienić sobie, ale czy my rozumiemy, co to znaczy oddać, że Pan Bóg daje, dokłada, bo On nie oddala tam tego pierwszego, ale starodestamentowe uzupełnia tym nowym. A teraz ofiara z serca, a teraz ofiara z życia swojego, bo tu więcej niż świątynia budowana ręką, to świątynia Boża. I czy dajemy to, co jest wewnątrz nas? Czy dajemy miłość, daninę z tej miłości, daninę z Bożego prawa? To prawo ma wymagania wobec nas. To prawo Boże ma wymagania wobec wnętrza naszego, a nie zewnętrza naszego, takiej tej otoczki, prawda? To widzimy Boże prawa, Boże przykazania, Boże napomnienia, czego sięgają. Nie zewnętrznych, że ja mam buty brązowe, a mam mieć czarne. Nie tego. One sięgają tego, co w sercu leży. Boże prawa sięgają tego, co w sercu leży. I żądają tego, co w sercu leży. Żądają oczyszczenia, żądają ofiarności na przykład, miłości, to miłość co daje, tak? Miłość myśli o tym drugim, miłość chętnie daje, nie szuka swego. Daj dziesięcinę z tego, czy daj ofiarę z tego, daj jałmużnę z tego. Daj, to jest o wiele droższe. I wiecie, wtedy, kiedy się daje, głupcy, czy ten, który uczynił to, co jest z zewnątrz, nie uczynił też tego, co jest wewnątrz? Więc dajcie to, co wewnątrz na jałmużnę, a oto wszystko dla was będzie czyste. Ile problemów zniknie? Wiecie, nie wiem, może ten człowiek, ten faryzeusz, przez to, że ten Pan Jezus nie umył rąk, może to tak złamało jego, podłamało go, że on nic nie umiał przyjąć od Pana. I stracił może to błogosławioną szansę, którą miał, gdy zaprosił Jezusa. Nie wiemy, jak tam dalej się z nim potoczyło. Ale może to go tak zaszokowało i to tak go, powiem, zmartwiło i zasmuciło, że jak? No jak? Jak? On nie umył tymi rękoma. A może mogła być taka radość, jak w domu Korneliusza? Albo w domu Zacheusza? A nie było. A czemu nie było? Bo może nie mógł przeboleć tego, może nie mógł przejść tak, to był szok. Bo mało tego, że Pan Jezus jakby pominął to zewnętrzne, ale zwrócił uwagę na to, co w środku. A A to tak strasznie boli, kiedy Pan Bóg zwraca uwagę na to, czy my dajemy, jesteśmy gotowi i czy dajemy i czy jesteśmy gotowi dawać ofiarę, dawać jałmużnę z tego, co w środku, tego, co, czego nikt nie widzi. Nie da się tego przeliczyć na pieniądze. Nie da, ale Bóg to widzi. To jest właśnie ofiara, powiem, wyłącznie dla Boga, bo człowiek tego nie widzi. Człowiek ci nie potrafi odpłacić. Ale jak Pan Jezus mówi, jeśli zapraszasz kogoś na ucztę, to kogo zapraszaj? Tego, co ci ma, z czego oddać? Nie. Zaproś tych, których, może tak sobie myślisz, no jak to, no to kogo mam zaprosić? Tych, którzy ci nie potrafią oddać. Powiem i tak, analogia do tego, daj tą wewnętrzną jałmużnę. To nie jest tak, że to tam tylko, to jest nieraz, to jest przeważnie człowiek. I to jest moja strata, twoja strata, twojego życia. I tej ofiary, jeśli to jest dla, jeśli na przykład dajesz ofiary miłości, to komu to dasz tą ofiarę miłości? No Bogu, a pominiesz bliźniego? Nie, przez bliźniego dasz, tak? Przez bliźniego dasz. Komu dałeś szklankę, kogo odwiedziłeś w szpitalu, to kogo odwiedziłeś? No Boga odwiedziłeś. Mnie odwiedziliście. Gdy byłem w więzieniu, odwiedziliście mnie. Bracia i siostry, czy stać nas na to, czy mamy świadomość tego, że musimy dawać jałmużnę, że winniśmy dawać jałmużnę z tego, co w środku? Bo inaczej to jak faryzeusze, którzy chętnie misę z zewnątrz, chętnie ręce myją. Biada wam, faryzeusze, 43 wiersz, że lubicie pierwsze miejsca w synagogach i pozdrowienia na rynkach. Biada wam, że jesteście jak groby nieoznaczone, a ludzie, którzy chodzą po nich, nie wiedzą o tym. Bardzo mocne słowa Pan Jezus mówi do nich. Jesteście jak groby nieoznaczone, a ludzie, którzy chodzą po nich, nie wiedzą o tym. Ale jesteście grobami. Dla Boga, przed Bogiem jesteście grobami. Ludzie nie widzą tego, chodzą po tym, myślą, że to jest normalnie. Nie ma nic takiego szokującego. Po grobach by nie poszli, prawda? Ale oni tak umieli się zamaskować, oni tak się umieli otulić obłudą. Obłudą. Strzeżcie się kwasu faryzeuszów. Pan Jezus powiedział tam dalej, na 12 rozdziale, pierwszy wiersz, do uczni, po tym całym zdarzeniu, po tych wszystkich, strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy. Oni umieli tak obłudą okryć swoje życie, zabarwić na duchowość, że nie wyglądali jak groby. Byli szanowani, wzbudzali, powiem, respekt, byli, kłaniano się im, tak, pozdrawiano ich na rynkach, tak, na ulicach, ale przez obłudę, a nie przez prawe życie. Przez obłudę. I Pan Jezus mówi, jesteście jak groby nieoznaczone. Ileż teraz takich może być, takiego życia we mnie, tobie, które nie odpowiada Chrystusowemu życiu? Absolutnie. Ile może być w nas, w naszych sercach, pragnień, pożądliwości, wypełniać nas to może, które są absolutnie jak śmierć. Ale my się przeoblekamy w obłudę i nikt nie widzi, że to jest grób. Dobrze to jest tak schować się? Być grobem, a udawać, że się nie jest grobem? Może to i sztuka. Co jest lepsze? Być grobem, ale żeby nikt nie wiedział? I chodzi? Ci, którzy chodzą po nich, nie wiedzą o tym? Czy co jest lepsze? Czy wyznać Bogu, że jestem grobem i poprosić, aby Bóg oczyścił mnie? A jednak oni woleli udawać, że nie są grobami. Ale jednak oni woleli przykryć obłudą swoje życie, swoje wnętrze, żeby ludzie nie wiedzieli. A to byli religijni, pobożni ludzie. I Pan Jezus, ponieważ im to wyrzucił, To była jedna z przyczyn, dla których go najbardziej nienawidzili. Znienawidzili go. Ponieważ Pan Jezus przyszedł, aby podjąć próbę zmiany. On im po to mówił, żeby zmienić tą rzeczywistość, żeby ich zmienić, żeby ich serca otwarły się. A oni się zamknęli jeszcze bardziej, jeszcze mocniej. Bracia i siostry, jeśli udaję grób, ja jestem grobem, ale udaję, że to nie jest grób, to pamiętajcie, kiedy przyjdzie Boże Słowo, nawet takie mocne i wyraźne, kiedy nawet Syn Boży stanął przed nimi i powiedział wprost, to oni jeszcze bardziej się zamknęli i nienawiść jeszcze więcej ścisnęła ich serca. Wiecie, co tam pisze na koniec? Że zaczęli zadawać mu wiele pytań. Aha. A gdy 53, 54 wiersz, a gdy stamtąd odchodził, zaczęli uczeni w piśmie i faryzeusze gwałtownie nań napierać i wypytywać go o wiele rzeczy, czyhając nań, by go przychwycić na jakimś jego słowie. Bo tak też można do Pana przychodzić. Zadawać mu wiele pytań, ciągle go pytać. Ale nie po to, żeby się nauczyć, ale czyhając nań. Po co przychodzę do Pana? Po co przychodzę na nabożeństwo? Żeby tylko mu pytań pozadawać trochę? Żeby mu tylko powiedzieć, Panie, pobłogosław w tym i w tym chcę być dobry, i w tym chcę być lepszy, i w tym chcę... Po co przychodzę do Niego? Czy tak naprawdę, może nie trzeba tyle słów, a trzeba zastanowić się, po co przychodzę do Niego? Czy po to, żeby pułapkę na Niego zastawić, żeby odejść takim samym, czy po to, żeby On mnie przeniknął? Czy po to, żeby Bóg wejrzał w moje serce i powiedział, grobie pobielany, jesteś z zewnątrz dla ludzi piękny i czysty, ale w środku oczyść to, co w środku. Co jest lepsze? Po co przychodzę do Boga, prawda? Ludzie przychodzą do Boga nieraz z wieloma rzeczami, pytaniami i powiem, buzia się nie zamyka. Tak jak u nich. Zaczęli go jeszcze więcej napierać i pytać i dociekać, bo może złapią go na czymś. Wiecie, dlatego, że ta nienawiść tak ścisnęła ich serca, bo oni miłowali ten grzech i tą swoją pozycję. Nie myśleli dawać jałmużnę ze środka. Mieli uznanie ludzi, mieli szacunek u wszystkich, a tam za parę wyjątków. I nie chcieli otworzyć serca. Nie chcieli dać jałmużny z serca. Kiedy Pan Jezus to mówi do faryzeuszy, jeden z uczonych w zakonie, 45 wiersz, mówi, nauczycielu, mówiąc taki, nas znieważasz. Pan Jezus zaś rzekł, i wam, zakonoznawcy, biada. Widzicie? Jakże mało jest słów, kiedy Jezus chwali kogoś, prawda? Bo ma podstawę. Od pochwalił Nikodema, to wyjątki. Od pochwalił jakąś tam Syrofenicjankę takiej wiary, nawet w Izraelu nie znalazłem, tak? Pochwalił. Ale to są dziesiątki ludzi. To są setki ludzi, to są tysiące. Tych, o których musi powiedzieć tak, jak właśnie teraz mówi, do faryzeuszy, do zakonoznawców, uczonych w piśmie. Biada wam, bo obciążacie ludzi brzemionami nie do uniesienia, a sami ani jednym palcem swoim nie dotykacie tych brzemion. Tak kiedy czytałem ten wiersz, mówię, dzięki ci, Panie Boże, że my zachęcamy się nawzajem z braćmi do tego, żeby nauczać i żeby przekonywać was i wszystkich, nie tylko was, ale tam, gdzie się jedzie, gdzie się idzie, do tego, co sami niesiemy. Nie mówimy, weź swój krzyż, bo tak Jezus każe, a sami palcem nie chcemy ruszyć. Nie mówię do powiem, tutaj też mówię, ale gdzieś jadę do mężów, miłuj żonę swoją, ale sam nawet palcem nie. Mówię to, co dzięki łasce Bożej dźwigam. Nie chcę być pustym zakonoznawcą, który nakłada ciężary, ale sam palcem nie ruszy.
I my mówimy, zwiastujmy to, co nam w życiu przynosi radość, pokój Boży, co działa w naszym życiu. Mówmy to, co sami niesiemy. To jest słowo życia. To jest słowo życia. Nie to, które może piękne i ach, ale ja nawet palcem nie ruszę. Mów świadectwo bliźniemu swojemu o miłości do Jezusa, ale to miłość mniej. Mów to, jak żyjesz. Nie mów więcej ponad to, co żyjesz, bo wtedy jesteś zakonodawcą. Który nakłada brzemiona na innych i to są brzemiona ciężkie. My na szczęście nie musimy ciężkich brzemion nakładać, bo my mówimy, że za tym stoi radość i pokój Boży. To przynosi błogosławieństwo, to nie jest ciężkie. Może i to jest bolesne, bo stary człowiek musi przestać żyć, ale to przynosi nie smutek, nie udrękę, ale to przynosi błogosławieństwo, to przynosi radość. I chwała Panu Bogu, że możemy doświadczać tego i chcielibyśmy tak żyć, żebyśmy nie byli podobni do tych zakonoznawców. Biada wam, że jeszcze może jeden. Biada wam, zakonoznawcy, że pochwyciliście klucz poznania. Sami nie weszliście, a tym, którzy chcieli wejść, zabroniliście. Pochwycili klucz poznania, oni go wzięli, oni go zrozumieli. Wiecie, o to chodzi? Pochwycić klucz poznania? Naprawdę, oni byli tak blisko. Oni nie pochwycili klucza poznania, to tak jak się znajdzie skarb jakiś, bo coś mówi, nie wiem, co to jest. Co to jest? Chyba coś drogiego, ale nie wiem, co to jest. Oni pochwycili klucz poznania i nie patrzyli na niego i mówili, nie wiem, co to jest, do czego to się przyda. Oni pochwycili ten klucz, oni byli bardzo, oni wiedzieli, jak należy, jak można, oni znali drogę tą i bramę. Oni ją znali. I Panie Jezus, wiecie, oni nie byli w nieświadomości. Pochwycili coś, znaleźli i potraktowali to jak byle co. Nie, oni to wiedzieli, ale sami nie chcieli wejść przez to, że nie chcieli. Woleli się okryć obudą, woleli się okryć grzechem, w środku mieć to, co mają. Żyć dla tego, co kochać swoje życie, woleli. A tym, którzy chcieli wejść, nie pozwalali. Bo może by się okazało, może by tamci świadczyli przeciwko nim, może by ich zachęcali, może by wszystkich zachęcali. Wiecie, to jest diabelska robota. Mieć klucz poznania, ale zobaczcie, że mieć klucz poznania to nie wszystko. Oni mieli klucz poznania. Mieć poznania to nie wszystko. Ale trzeba pójść za tym poznaniem, tak? Trzeba pójść po prostu i zacząć naśladować Jezusa Chrystusa. Trzeba po prostu pójść za Jezusem. Trzeba wziąć swój krzyż. Po prostu go wziąć. I umrzeć na tym krzyżu, a nie tylko go wziąć i mówić, że się niesie krzyż. Pamiętam, jak mówiłem teraz na tym weselu do młodych, to powiedziałem im, życzę wam, żeby przed wszystkimi meblami w waszym domu stanęły dwa krzyże. W waszym mieszkaniu. Dwa krzyże, nie jeden. Twój i twój. I żebyście na nim umierali, na nich. Nie tylko, żeby stały, ale żebyście umierali na nich. Bo można mieć poznanie, że trzeba nieść krzyż. I można nawet go postawić w domu, ale co innego postawić, żeby stał i mówić o nim, a co innego umrzeć na nim. Co innego. To już jest, jak już umrzesz, to już jest dopełnienie. To się stało to, co ma się stać. A tak można mieć tylko ten klucz poznania i nic więcej. I zebrać takie straszne słowa. Panie, ty nas znieważasz. Jeszcze jedna rzecz, powiem o niej tak na koniec krótko, ale te wiersze mówią tak. Od 47. Biada wam, że budujecie groby prorokom, a przecież ojcowie wasi pozabijali ich. Zaiste świadczycie przez to, że pochwalacie uczynki ojców swoich, gdyż oni ich zabili, a wy budujecie im groby. Dlatego też i mądrość Boża powiedziała, poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych będą zabijać i prześladować.
aby dopominano się od tego pokolenia o krew wszystkich proroków wylaną od założenia świata. Począwszy od krwi Abla, aż do krwi Zachariasza, który został zabity pomiędzy ołtarzem i świątynią. I teraz słuchajcie, zaprawdę powiadam wam, dopominać się jej będą od pokolenia tego. Bardzo dziwne, wiecie, słowa, bardzo dziwne takie, taka dziwna, powiem może niedostrzegalna, albo nawet, nie wiem, może nawet nie wiemy, że tak jest. Jest taka, jakby, takie prawo duchowe, takie prawo. Prawo duchowe, takie ponadziemskie, takie niezbywalne prawo duchowe. Aż od krwi Abla, aż do krwi Zachariasza. Wszelką przelaną niewinną krew. Jezus mówi, dopominać się będą tej krwi. Nie mówi kto. To jest taka tajemnica, wiecie. Nie mówi jak. Możemy się domyślać. Możemy wiedzieć też. Nie, ale jest powiedziane jedno. Będą się dopominać o tą krew. Wiecie, żadna krzywda nie pozostanie bez echa. Bez odpłaty. Bez takiej sprawiedliwej zapłaty. Żadna krzywda. Począwszy od krwi Abla, aż do krwi, to jest mowa o przelanej krwi mężów Bożych, dzieci Bożych, tych, którzy miłowali Boga, którzy szli za Bogiem i którzy zostali zabici ze względu na to, że szli za Bogiem. Droga jest śmierć wiernych Jego w oczach Bożych, tak? Droga jest ta śmierć. Zaprawdę, mówi Jezus, będą się dopominać od tego pokolenia. Bracia i siostry, jak to, powiem, jakie to błogosławieństwo, kiedy jesteśmy dalece od przelewania krwi. Jak dzisiaj możesz przelewać krew? No, dzisiaj się nie morduje. Proszę? Jeżeli masz nienawiści brata swego, bliźniego swego. Jeśli nienawidzisz go, jeśli mówisz przeciwko niemu, jeśli oszczerstwa rzucasz na kogoś, tak? Jeśli się skarżysz przed Bogiem na swojego brata, na swoją siostrę, skarżysz się przed Bogiem na niego. Skarżysz się w sensie, Boże, ukaż go. Boże, zrób coś z tym. Jest powiedziane, zaprawdę, powiadam wam, będzie domagane. Domagać się będą krzywdy. Domagać się będą tej straty. Bracia i siostry, jak powinniśmy być wolni od takich rzeczy. Wolni całkowicie od takich rzeczy. Żeby mówić o kimś złośliwie. Żeby mówić o kimś niesprawiedliwie, żeby mówić o kimś źle. Jakże powinniśmy być wolni? Wiecie, kiedy się mówi o kimś, to jest taka granica jakaś taka, można powiedzieć taka, no, dla wielu niedostrzegalna, bo mówią, no jak, to mam nie zganić nikogo? Nie zganić, możesz, o Boże, to jest błogosławieństwo, kiedy pójdziesz i zganisz kogoś za jego grzech. Jeśli pójdziesz, to wypełniłeś wolę Bożą. Jeśli pójdziesz do Niego, masz odwagę iść i masz miłość w serce, patrz jakim jesteś, tak? Jeśli masz pragnienie nie Jemu dokopać, ale Jego podnieść, to jest błogosławieństwo, jeśli możesz iść i Mu powiedzieć. I jeśli napomniałeś brata swego i on to przyjął, to co? To pozyskałeś go. A jeśli mówisz źle, tu i tam, albo w swoim sercu, nic nie robiąc więcej. No to jest to właśnie. Jest krzywda. Będą się domagać tego. Jak to ważne, żeby być absolutnie wolnym od tych rzeczy. Wolnym od tych rzeczy. Żeby być w tym braterstwie, o którym żeśmy w tej pieśni śpiewali. Prawdziwe braterstwo. Jak to jest cudowne, że możemy doświadczać tego, co to jest prawdziwe braterstwo. Jakie to jest wielka Boża łaska. Pamiętajcie, diabeł nie śpi. Nie śpi. Ja teraz sobie przypominam, jak żeśmy jeszcze do Norwegii jeździli, oni mówili, 100 lat nie było u nas rozerwania. I to było wielkie błogosławieństwo. 100 lat. A to nie znaczyło, że w 101 roku się nie zdarzyło. Diabeł chodzi jak lew ryczący. My nie wiem, od kiedy tam nas liczyć, 20-30 lat nie było. A to nie znaczy, że za 25-25 nie będzie, tak? Bo diabeł chodzi. Jeśli znajdzie podatny grunt, jeśli ktoś nie strzeże swojego serca, nie pilnuje, jeśli w kimś nie wyrośnie w tym czasie to złe i niewierzące serce, jeśli wyrośnie, to diabeł znajdzie i powiem, wtedy robi swoją brudną robotę, ale czy musi, czy nie jest lepiej? Jak to wspaniale, gdy bracia w zgodzie żyją, tam Bóg zsyła swoje błogosławieństwo, wiecie, i ja tak, gdybym miał tak popatrzeć, pomyśleć, dlaczego jesteśmy takim błogosławionym zborem, bo to jest błogosławiony zbór. Jesteście zbudowani nabożeństwami, chętnie przychodzicie, nikt nie, ja nie wiem, może są też tacy, to dobrze, że ich nie znam. Bym coś zrobił. Może krzywdę. Ale, jeśli tak jest, dlaczego tak jest, to myślę, że to, że żyjemy w jedności. Tam Bóg zsyła swoje błogosławieństwo. Druga rzecz, która mi przychodzi na myśl na pewno, to modlitwy jeden o drugiego. Nie wiem, może są na pewno jeszcze inne rzeczy, ale już nie będę ich analizował. Ale to jest to z tego wypływa, kochani, a nie z jakiegoś takiego, nie wiem, totolotka. To jest zasada. To jest, jeśli byśmy zaczęli rozmawiać o sobie źle, rozpłynęłoby się, ustałoby po prostu błogosławieństwo. Serce by stało, wychodziło stąd zimne i puste. Bo Bóg nie zleje swojego błogosławieństwa wtedy. Jak to warto pilnować tego. I pamiętajmy, dawajmy tą dziesięcinę z wnętrza swojego. Dawajmy jałmużnę Bogu, bo Bóg oczekuje jałmużny z wnętrza naszego. Amen.